Rozmowa punkt dziewiąta.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie punkt dziewiąta, a dzisiaj naszym gościem Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy w naszym studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie radny. Na początku informacja, no wręcz z ostatniej chwili, tak można powiedzieć, ponieważ Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z ukraińskimi służbami specjalnymi zatrzymało pana N, tak, czyli Sławomira N, człowieka z najbliższego grona niegdyś premiera Donalda Tuska, powody prawdopodobnie korupcyjne, z tego co czytamy w Rzeczpospolitej, wraz z nim jeszcze jedna osoba, były dowódca Gromu, czyli jednostki specjalnej, najlepszej polskiej jednostki specjalnej. Zaskoczenie dla pana?
Jak dobrze pamiętam, to ten pan, który miał problemy z oświadczeniem majątkowym dotyczącym zegarków.
Słynny z zegarków, dokładnie tak.
Dokładnie, więc nie dziwi, raczej smuci. Tak by trzeba było to skontestować, bo to jest jakby kolejna osoba z bliskiego grona poprzednich rządów i to osoby, które miały wpływ na tworzenie prawa, a o tym najczęściej się mówiło w różnych trudnościach, często w zarzutach, których otrzymywali później urzędnicy, ale to jest ten efekt niestety przyzwalania w poprzednich władzach, czyli zarządów PO i PSL, do różnych takich dziwnych decyzji. No, oczywiście słynne są już kwestie tych mafii VAT-owskich, ale myślę, że właśnie na inną skalę, a być może nawet na większą, tego wcale nie wiemy, były różne inne decyzje podejmowane i przykro, że tak się działo wtedy. Dobrze, że już się nie dzieje teraz. Co więcej, zadziwia mnie to, że niektórzy chętnie by do tego wrócili. Ale być może właśnie dlatego, że część, grupa wąska miała lepiej, natomiast wielu ludziom tak naprawdę w tamtych czasach się dużo gorzej żyło niż
czyli
teraz.
Takie rządy oligarchiczne, można powiedzieć, które powodowały, że pewna kasta osób robiła sobie niejako bardzo dobrze, a reszta no, w tym takim niskim dołku mogła się bawić tym, co zostało niejako, tak? Możemy to zobrazować?
Dokładnie tak. No, pamiętamy przecież też sytuację wpływania na prawa podatkowe doradców, którzy doradzali zarówno ministrowi finansów, jak i jednocześnie firmie, która zajmowała się, no, umówmy się, jakby funkcjonowaniem firm, które jak mogłyby funkcjonować, żeby nie płacić podatków z kolei do państwa. No, ta sama osoba i tutaj pani minister finansów w poprzednich rządach podczas komisji śledczych sama o tym wspominała, że to były rzeczy niedopuszczalne, ona się z tym nie
zgadzała. Patologia po prostu.
Dokładnie tak.
Dobrze, zmieńmy temat. Jesteśmy po wyborach prezydenckich. Andrzej Duda prezydentem Polski. Prawie 10,5 miliona głosów. Tyle Polaków oddało głos na Andrzeja Duda. Już o tym wielokrotnie przecież mówiliśmy, ale coś się teraz dzieje. Okazuje się, że opozycja, szczególnie ta koalicja obywatelska, kontestuje w pewien sposób te wybory. Zgłaszane są oczywiście do Sądu Najwyższego, tak, wszelkie niedociągnięcia, protesty. Z tym się zgadzamy, bo to było zawsze. Natomiast jakby retoryka poszczególnych przedstawicieli no jest bardzo niepokojąca. Tutaj nawet dochodzi do tego, iż słyszy się, że te wybory będą, że są nieważne, że Andrzej Duda nie jest legalnie wybranym prezydentem. Cóż to się dzieje?
Oczywiście nadal mnie to zaskakuje, chociaż może powoli trzeba byłoby się przyzwyczaić, bo przecież po każdych przegranych wyborach przez Platformę Obywatelską takie kontestowanie jest. No chyba, że wygrają, bo ja pamiętam, jak blisko 17% było głosów nieważnych.
W wyborach samorządowych dodajmy 2004
rok, jak dobrze pamiętam.
Nie, czwarty na pewno
2014, tak, oczywiście, 14. Prezydent Komorowski wówczas był właśnie prezydentem. On mówił, że no, to jak można podważać wybory, przecież każdy miał możliwość złożenia swojego głosu i wybrania konkretnej osoby. 17%, proszę państwa.
Bardzo dużo.
W tej chwili jest to zaledwie ułamek procentowy, niecałe 200 tysięcy, jak dobrze pamiętam, bodajże około 180 tysięcy głosów nieważnych, to nawet gdyby te wszystkie przeszły na kontrkandydata Andrzeja Dudy, to wówczas i tak nie byłoby możliwe tutaj wygranie. Natomiast ja mam wrażenie bardziej, że to jest podtrzymywanie ciągle jeszcze kampanii wyborczej, to znaczy takiej formy polaryzacji, to znaczy walki nadal, opluwania, okrzykiwania, nieumiejętności pogodzenia się z tym, że więcej osób więcej osób uważa inaczej niż ci, którzy głosowali na prezydenta, przepraszam, na prezydenta Warszawy, czyli na pana Trzaskowskiego. Blisko 10,5 miliona, jak pan redaktor zauważył, głosowało na Andrzeja Dudę. I w moim przekonaniu to, co najgorsze jest ze strony Koalicji Obywatelskiej, to jest to, że nie szanują tych wyborców. Bo ciągle się mówi, że tak wiele osób głosowało na pana Trzaskowskiego. Ja przypomnę, że to w drugiej turze, bo w pierwszej turze dużo mniej na niego głosowało. I to nie są wszyscy, z drugiej tury nie są wszyscy wyborcy, którzy rzeczywiście, pan Trzaskowski jest ich fanem. Część osób głosowało zwyczajnie na zasadzie antypisu, czyli czy też przeciw Andrzejowi Dudzie, ale wcale nie są wyborcami i fanami pana Trzaskowskiego. I to jest też brak szacunku Koalicji Obywatelskiej do tych wszystkich wyborców, którzy wcześniej głosowali na Lewicę, głosowali na Krzysztofa Bosaka, czy głosowali choćby na pana Hołownię. Teraz próbują zagarnąć ten elektorat, zarówno pana Szymona Hołowni, jak i wszystkich pozostałych, Krzysztofa Bosaka, po to, żeby to niejako pan Trzaskowski tworzył właśnie nową platformę, słyszymy powoli nowy ruch obywatelski, czyli w moim przekonaniu KOT 2, tak bym to nazwał.
Opozycja mówi też głośno o tym i dużo mówi o tym, żeby to sąd teraz najwyższy zdecydował, czy wybory były... Znaczy sąd zawsze musi decydować, tak, bo musi tę plakietkę na koniec postawić i wybory, prawda, że one są ważne. Natomiast tym razem mówi się, że niech to sąd decyduje. Znaczy ja odnoszę wrażenie, że za chwilę sędziowie będą nam wybierali prezydenta w tym kraju, że do tego dochodzi jakby retoryka przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej.
Niestety to jest ta właśnie forma jakby, tak jak mówię, nawet nie tyle pogodzenia się, że pan Trzaskowski przegrał, a pan Andrzej Duda wygrał te wybory i to Polacy zadecydowali, tylko próbują ciągle zakłamywać rzeczywistość. Tak zresztą i w kampanii wyborczej, i dużo wcześniej, i w ogóle bardzo często słyszymy o tym, że właśnie Polakom żyje się źle, że nie było pieniędzy i nie będzie na wiele programów społecznych, a były te pieniądze. I tak samo teraz to, że Polacy wybrali, nawet jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, ale jednak większość Polaków wybrała pana Andrzeja Dudę i oni nie szanują tego wyboru i ciągle szukają wsparcia. Kiedyś szukali wsparcia w Unii Europejskiej, przecież tam biegali z protestami, teraz do Sądu Najwyższego. Ja oczywiście nie kwestionuję jakby prawa do tego, żeby składać protesty. Każdy ma prawo, jeżeli z czymś się nie zgadza, to jest rzecz jakby naturalna. Natomiast jeżeli teraz Koalicja Obywatelska nagle uważa, że sądy powinny decydować, kto ma być prezydentem w Polsce, to no to właściwie po co były te wybory, nie? To znaczy dąży się dalej oczywiście do tej trzeciej, a jeżeli znowu pan Trzaskowski nie wygra, a wygra pan Andrzej Duda, to będzie czwarta tura, będzie piąta, szósta.
Do skutku.
Żeby do skutku, tak jest. I to jest najgorsza rzecz w moim przekonaniu, bo możemy się różnić. Każdy z nas może mieć zdanie, ale jeżeli umawiamy się, że ten, kto ma większość, ten wygrywa, no to potem trzymajmy się tych reguł.
Dobrze, zamykając ten temat jeszcze a propos hejtu, który wylewa się w internecie. Nie wiem, czy widział pan ostatnio wpisy senatora Wadima Tyszkiewicza, a propos wyborów prezydenckich, jego żalu i bólu po tym, że nie wygrał pan Trzaskowski, rozumiem, jego kandydat. Jeden tylko z cytatów, i to łagodniejszych. Witaj, Nowa Polsko, z neobolszewicką gębą. Takie określenia padają na fanpage'u pana Tyszkiewicza, senatora, dodajmy. Poważne to jest?
Dla mnie jest bardzo niepoważne i to już wielokrotnie wspominałem, kiedy przy wcześniejszych wyborach mówił, że Polskę należy podzielić na dwie, że chce wyjeżdżać z Polski. Naprawdę, to jest właśnie najgorsza rzecz dla mnie jest to, że żółć, którą chce, może sobie wylewać jak chce i gdzie chce, ale jeżeli pełni taką funkcję jak przedstawiciel prawa, bo parlament ustala także prawo w Polsce i coś takiego mówi, to on obraża, tak jak powiedziałem, tych wszystkich, którzy mają inne zdanie niż on.
Mają neobolszewicką gębę, jego zdaniem.
Czyli na przykład ja, tak? Ja głosowałem na prezydenta Andrzeja Dudę.
10,5 miliona Polaków, mam neobolszewicką gębę.
I mam bolszewicką gębę. To jest dla mnie przykrość wielka, bo gdybyśmy byli myślę, że z 200 lat temu, to chętnie rzuciłbym rękawicą i tak trzeba byłoby powiedzieć, choć jak ostatnio jeden z polityków powiedział, że za niektóre słowa należałoby dać w gębę. I wydaje się, że chyba to trzeba byłoby zrobić dzisiaj, gdyby była taka możliwość.
Jeden z polityków nawet dał innemu politykowi, Janoszkowi, który okłamał go. Lata wstecz pamiętamy to Janusz Korwin-Mikke i bodajże Michał Boni, prawda, między tymi panami doszło do takiej scysji. Dobrze.
Tak, natomiast ja oczywiście nie uciekałbym ewidentnie od takiej sposobu retoryki, bo to jest właśnie konfliktowanie ludzi i to na poziomie politycznym. Politycy właśnie powinni pokazywać klasę, kulturę osobistą, umiejętność szacunku do siebie, szczególnie wtedy, kiedy mamy inne zdanie. Niestety pan Wadim Tyszkiewicz dawno to zgubił. Ubolewam nad tym, bo gdyby był prezydentem jeszcze Nowej Soli, mógłbym powiedzieć, że ktoś mu źle doradza, ale kiedy jest senatorem Rzeczypospolitej, to ja powiem, że zwyczajnie mi jest wstyd za takich senatorów.
Dobrze, zamykamy ten temat. Pan prezydent podpisał ustawę, w nocy podpisał ustawę, na mocy której zbrodnie komunistyczne nie ulegną przedawnieniu. Chciałoby się powiedzieć, że wreszcie jest taka ustawa.
Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę, bo wiele z tych zbrodni było bardzo poważnych, bardzo ciężkich i tak naprawdę wcale niejednokrotnie gorszych niż nawet zbrodnie hitlerowskie. Ja pamiętam, jak wielu starszych ludzi, nawet moi dziadkowie opowiadali, że kiedy Rosjanie wchodzili bardzo często, to dużo gorzej było i dużo trudniejsza sytuacja i wiele osób bardziej się bało niż właśnie kiedy Niemcy byli okupantami. Oczywiście jeden i drugi okupant nie był miły i przyjemny, ale te doświadczenia, które ludzie przez lata musieli odczuwać, one absolutnie nie powinny być zapomniane. I tutaj przede wszystkim chodzi o ukaranie tych osób, oczywiście te, które straciły w jakiś sposób niejednokrotnie życie, zdrowie, często pracę przez wiele lat nie mogli znaleźć, przez co rozpadały się nawet rodziny, były różne trudności. Tego już nie da się odbudować, ale...
Czy ta ustawa to jest pewien symbolizm, prawda? Pewnego rodzaju symbolika, która ma na celu, nie wiem, gloryfikację osób, które były uciśnione w tamtym czasie.
Owszem, z jednej strony, natomiast z drugiej strony, żeby też nie było takiej sytuacji, że osoby, które wówczas na przykład orzekały w sądach, tak, i bardzo często mają możliwość do dnia dzisiejszego, skazywały na różne potężne kary dożywocia, nawet dalej na przykład mogły osądzać ludzi w naszej dzisiejszej rzeczywistości. To jest absolutnie ważne do tego, żeby sprawiedliwość rzeczywiście miała wpływ w każdej chwili, niezależnie od czasu i za ile lat.
Musimy już kończyć. Na koniec tylko powiem, że prezydent Janusz Kubicki zagajnął na swoim fanpage'u, że basen w ciągu 10 lat w Zielonej Górze odwiedziło 4 600 000 osób, a gdyby nie pandemia, dobilibyśmy do 5. Bardzo się cieszymy. To taki temat zielonogórski. Na koniec taka ciekawostka. A pierwszy autobus elektryczny przejechał już 100 tysięcy kilometrów mamy po 1,5 roku. Panie radny, musimy już niestety kończyć, nie skomentujemy tego.
Tylko dodam, czekamy z kolei na Ochlę, dziką Ochlę, żebyśmy mogli pływać nie tylko wewnątrz
Podobno
pasenia,
jest w przygotowaniu, tak jest.
Tak.
Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa punkt 9.